Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie znajdziecie na radionaukowe.pl, a jeśli podoba Wam się ten podcast, to zajrzyjcie na patronite.pl, gdzie możecie mnie wesprzeć. Wszystkim, którzy już to robią, bardzo dziękuję. Są strasznie ekstremalne, ekstremalnie zwarte. Jedna łyżeczka materii, która je buduje, waży tyle, co cała ludzkość. Bez nich nie byłoby technologii w znanym nam kształcie, a wiedza o ich wnętrzach może nam przynieść odpowiedzi na pytania o same początki istnienia Wszechświata. Panie i panowie, w tym odcinku naszymi gwiazdami są gwiazdy neutronowe. Radio Naukowe, odcinek 23. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Słońce jest sporym obiektem. Ma średnicę około 1 400 000 kilometrów. To teraz wyobraźcie sobie, że ten ogrom zostaje ściśniany, ściskany, zgniatany, aż w końcu mieści się w obszarze między warszawskim Żoliborzem a Kabatami, czyli ma średnicę około 20 kilometrów. Takie ekstrema w świecie istnieją i są to właśnie gwiazdy neutronowe. Ostatnio wiemy o nich coraz więcej dzięki obserwacjom w falach grawitacyjnych, dlatego do rozmowy zaprosiłam znanego Wam już słuchacza i słuchaczki Radia Naukowego eksperta, który właśnie już w Radiu Naukowym o falach opowiadał. Posłuchajcie. Doktor habilitowany Michał Bejger, astrofizyk, profesor w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. O czarnych dziurach to słyszał każdy, a gwiazdy neutronowe to wydaje mi się takie mniej medialne, nomen omen gwiazdy, a przecież są ekstremalne, dokładnie tak jak lubisz.
No właśnie, to jest trochę przykre albo smutne, ale tak naprawdę to jest bardzo ciekawy temat, bardzo być może trudniejszy do wytłumaczenia niż czarne dziury, więc być może dlatego one się tak może mniej medialnie sprzedają, chociaż z mojego punktu widzenia są równie ciekawe, jak czarne dziury, są takie mniej ekstremalne w sensie grawitacyjnym obiekty, ale bardzo interesujące z astrofizycznego punktu widzenia, dlatego że zawierają w sobie materię, a materia podlega innemu zachowaniu niż czarne dziury, tylko i wyłącznie czarna dziura jest zakrzywieniem czasoprzestrzeni pozbawionym materii, w związku z tym na przykład nie możemy odbierać promieniowania elektromagnetycznego z czarnej dziury, jeśli tam nic wokół niej nie ma, jakiegoś gazu czy dysku akrecyjnego, a gwiazda, materialny obiekt, świeci sama z siebie i w związku z tym możemy badać nie tylko materię, ale również grawitację wokół tej gwiazdy.
To gwiazda neutronowa, jak na gwiazdę przystało, świeci?
Tak, świeci, bo one są bardzo gorące, przynajmniej te, które my obserwujemy. Oczywiście są też takie, które są bardzo chłodne i w związku z tym są za mało jasne, żeby je obserwować. Natomiast one są gorące i świecą w pasmach elektromagnetycznych, które są dla oka niedostrzegalne, w bardzo twardym promieniowaniu, w ultrafiolecie, w promieniowaniu rentgenowskim, w promieniowaniu gamma. A to się dzieje dlatego, że one się w ogóle rodzą, powstają, podobnie do filmów Hitchcocka. Na początku jest wielka katastrofa, a potem się zaczyna robić coraz bardziej ciekawie, dlatego że one rodzą się w wybuchach supernowych. Jest bardzo masywna, zwykła gwiazda. Gwiazda, która ma na początku swojego życia około 10 mas Słońca, czyli jest masywniejsza niż nasze Słońce. Zwykle jest o wiele większa niż nasze Słońce, o wiele jaśniejsza. W środku tej gwiazdy zachodzą procesy termojądrowe, które z helu i wodoru produkują cięższe pierwiastki. No i w tym jądrze gwiazdy powstaje coraz takie gęstsze i masywniejsze właśnie skupisko ciężkich atomów, ta przyszła gwiazda neutronowa. W pewnym momencie gwiazda zwykła dochodzi do kresu swojego życia, bo jak wiadomo, gwiazdy się starzeją.
Nasze Słońce też.
Nasze Słońce też, tylko że nasze Słońce jest takie w tym sensie spokojne, dlatego że ono nie skończy jako supernowa, tylko po prostu sobie tak zgaśnie. Trochę tak się będzie rozdymać, potem trochę tak.
No najpierw nas wchłonie, z tego co wiem.
Trochę nas wchłonie, ale to będzie takie w porównaniu do takich kosmicznych eksplozji, różnych fajerwerków, to będzie mało spektakularne z naszego punktu widzenia, tak, ale z takiego kosmicznego punktu widzenia to raczej nie. bo my tutaj mówimy o takim czymś o wiele bardziej spektakularnym, to znaczy o niestabilności, bo gwiazda jest podtrzymywana przez ciśnienie promieniowania. W środku jest produkowana energia. Ta gwiazda chciałaby się zapaść, materia chciałaby się jakby zapaść do czarnej dziury. Każda materia dąży do centrum pod wpływem własnej grawitacji. Natomiast ciśnienie je utrzymuje, odpycha na zewnątrz. Więc w takiej chybotliwej równowadze ta gwiazda sobie istnieje przez ten czas, a w pewnym momencie ciśnienie jest za mało, bo właśnie powstaje tam w środku gwiazda neutronowa, która się składa wtedy głównie z atomów żelaza, które już, łączenie atomów żelaza już nie prowadzi do produkcji energii. To jest taki śmieszny efekt, który prowadzi do wybuchu supernowej, ponieważ jest za mało energii produkowanej w centrum, więc gwiazda się zaczyna zapadać pod własnym ciężarem, zgniata tę materię pod strasznym ciśnieniem, tak bardzo, że atomy zaczynają wchodzić na siebie, zaczynają się rzeczywiście fizycznie dotykać jądra atomowe.
A to dużo, to naprawdę to dużo.
Ale to jeszcze nie koniec, bo wtedy ta materia zaczyna być zgniatana jeszcze bardziej. Wtedy zaczynają tam dochodzić do głosu różne oddziaływania, które wcześniej są zupełnie nieistotne, czyli oddziaływania silne, to znaczy nukleony w jądrach atomowych zaczynają rzeczywiście ze sobą oddziaływać, robi się taka strasznie gęsta i gorąca zupa nukleonów, aż w pewnym momencie, jeśli ta masa tego jądra nie jest zbyt wielka, bo jeśli jest zbyt wielka, to się zapadnie do czarnej dziury, jeśli nie jest zbyt wielka, to następuje takie odbicie, taka sprężyna i ta cała materia zewnętrzna odlatuje na zewnątrz i to jest właśnie wybuch supernowej, ale pozostałość w centrum, w jądrze, to jest właśnie gwiazda neutronowa, która ma wtedy masę około masy Słońca, ale promień około 10 km. Dla porównania, promień Słońca to jest około 750 tysięcy km, a promień Ziemi to jest około 6 tysięcy km, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo gęsty obiekt, malutki, w rozmiaru miasta. Mniej więcej.
To jest naprawdę niesamowite, bo kiedy rozmawiamy o obiektach w przestrzeni kosmicznej, no to póki nie mówimy o jakichś bliskich tam asteroidach, to jednak zawsze mamy do czynienia z jakimiś, tak sobie to wyobrażamy, z bardzo, bardzo dużymi obiektami. Tylko mówiłeś o tym, że większość tej materii odlatuje. A co w takim razie zostało w tej gwieździe neutronowej? Z czego ona się składa? Mówiłeś o tym, że tam się wpychają na siebie atomy, nukleony, czyli dobrze nam znane protony i neutrony i co one tak siedzą jeden na drugim?
Tak, bo ten efekt zgniatania w trakcie spadku materii w tej gwieździe, która stanie się za chwilkę supernową, sprawia, że atomy się zaczynają zbliżać do siebie, są coraz bliżej, wtedy zaczynają zachodzić procesy, na przykład takie, że elektrony zaczynają wnikać do jądra atomowych, zaczynają oddziaływać z protonami, zamieniać się na neutrony i wtedy ta mieszanka tych nukleonów, czyli protonów i neutronów, jest bardzo neutrononadmiarowa. To znaczy jest tam bardzo, bardzo dużo neutronów, które są trzymane w bardzo malutkiej odległości od siebie dzięki tej wielkiej grawitacji. One się tak naprawdę nie chcą być blisko siebie, one się odpychają od siebie. Tam wtedy dochodzi do głosu takie odpychające oddziaływanie silne. Zresztą to oddziaływanie właśnie tworzy jądra atomowe, bo inaczej te jądra by się zapadły do jakiegoś jeszcze bardziej gęstego stanu albo wręcz do jakichś takich mikroskopijnych czarnych dziur. One są utrzymywane przez odpychające siły i to zapewnia sztywność tej gwiazdy, ciśnienie tak jakby, ponieważ tutaj ciśnienie to już nie jest żaden efekt taki termiczny, na przykład, że tam jakieś tam cząstki się ruszają, uderzają tam jakieś o siebie i w ten sposób produkuje się ciśnienie, tak jak my to znamy, nie wiem, czajnik gotuje się, prawda, tam podskakuje jakaś tam pokrywka na garnku, to jest po prostu ciśnienie pochodzące z atomów, które uderzają w tę pokrywkę. Tutaj ciśnienie jest czysto kwantowe, więc mamy taką gwiazdę, która jest czysto kwantowa, podtrzymywana przez ciśnienie tych zdegenerowanych nukleonów. Zdegenerowanych to jest taki techniczny termin, który określa ten fakt, że tu temperatura nie ma żadnego znaczenia. Możemy tutaj założyć, że temperatura jest równa zero, co brzmi trochę paradoksalnie, bo wcześniej powiedzieliśmy o tym, że one są bardzo gorące, bo są, ale jakby z punktu widzenia ciśnienia ono się bierze właśnie z tych kwantowych efektów. Więc mamy bardzo, bardzo gęstą materię w tej gwieździe neutronowej. Na powierzchni to jest taka zwykła materia, powiedzmy bardzo mocno ściśnięte żelazo. Natomiast jak wnikamy w głąb gwiazdy, no to bardzo szybko, już 100 metrów w głębi, dochodzimy do gęstości jądrowych, A potem, jakbyśmy chcieli iść jeszcze głębiej, to zaczniemy dochodzić do jeszcze wyższych gęstości. I w pewnym momencie zaczęlibyśmy sięgać, znaczy teraz tak jakby wyobraźni sobie podróżujemy do tych gwiazd, bo oczywiście tam jest strasznie ekstremalnie.
Raczej żadnym wiertłem powiem, byśmy się tam nie wbili.
To jest też pytanie, jaka ona jest, ta gwiazda w tym sensie swojego jakby stanu skupienia. Czy to jest taki jakby płyn, czy to jest taki jakby kryształ, czy coś pomiędzy, ale już to powiedzmy 100 metrów, pół kilometra od powierzchni w głąb, gęstości są dużo większe od gęstości jąder atomowych i to jest jedna z głównych tajemnic, które chcielibyśmy poznać. Z czego ta materia tam się składa? Bo na powierzchni to są jeszcze atomy, powiedzmy atomy żelaza, 100 metrów w głąb to jest powiedzmy taka materia jak w jądrze atomowym, takich jąder atomowych, jakie mamy tutaj na Ziemi, możemy je zderzać w akceleratorach i badać. Natomiast potem jeszcze głębiej, ta materia jest jeszcze bardziej ściśnięta i wtedy może być tak, że zajdą nowe procesy, które wytworzą z tych naszych znajomych protonów i neutronów jakieś nowe egzotyczne cząstki. Na przykład takie, które później jeszcze głębiej zamienią się w kwarki. Po prostu się rozpłyną w kwarki, bo jak wiadomo, nukleony składają się z kwarków. Więc może być tak, że w całkowitym wnętrzu, już tam w centrum gwiazdy neutronowej, o takiej masie około jeden masy Słońca albo dwóch, są po prostu takie zwykłe, znaczy jest to po prostu gaz kwarków. Gaz, czyli tak jakby gęsty płyn.
Ale dla laika to się nie trzyma kupy. No bo jeśli to jest bardzo, bardzo gęste, no to dla nas coś, co jest bardzo, bardzo gęste, tak upychane, no to po prostu powinno być czymś litym, czymś, co nie można wręcz zastukać czy się doskrobać. A ty mówisz o gazie, mówisz o płynie. To jak to w końcu ze sobą połączyć?
No właśnie, bo to jest taki może techniczny żargon, który opisuje ten stan, ale tam nie ma, przynajmniej w niektórych modelach, bo oczywiście teraz tu wchodzimy na taki trochę grząski teren teoretycznych rozważań, bo tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku.
Nikt jej nie obejrzał od środka.
Nikt jej właśnie nie zbadał, bo takiej materii nie da się wytworzyć na Ziemi. Ona jest bardzo gęsta i bardzo niestabilna, w sensie, że ona jest stabilna w gwieździe neutronowej, natomiast jakby sobie mieć taką specjalną łyżeczkę, wziąć sobie łyżeczkę gwiazdy neutronowej i ją zacząć badać na Ziemi, no to ta łyżeczka tej materii, ten centymetr sześcienny tej materii gwiazdy neutronowej by tu na Ziemi nie był stabilny, bo nie byłby podtrzymywany przez to wielkie ciśnienie.
I laboratorium by chyba nam zawalił, bo byłby za ciężki.
Był naprawdę strasznie tak. To był ogromny wybuch związany z tym, że ta materia po prostu niestabilnie by się zachowywała u nas, ale natomiast tak, ten centymetr sześcienny jest niezwykle ciężki. Akurat tak się śmiesznie składa, że jeden centymetr sześcienny gwiazdy neutronowej, czyli to taka nasza tradycyjna łyżeczka do herbaty gwiazdy neutronowej, waży mniej więcej tyle samo, co wszyscy ludzie na Ziemi teraz żyjący. Tak mniej więcej, nie? Także to jest naprawdę strasznie gęsta materia i nie ma szans jej wyprodukować tego typu stanu materii na Ziemi. Oczywiście tutaj mówiąc o stanie, no to ze szkoły pamiętamy te wszystkie takie trzy opisy trzech stanów materii, czyli gaz, ciało stałe i płyn. Jeszcze jest plazma, prawda? Plazma to jest taki stan gazu atomów, w których elektrony są zerwane z atomów i latają sobie zupełnie swobodnie jądrami atomowymi, już nie tworząc atomów. Więc w tym sensie o materii gwiazdy neutronowej można pomyśleć jako jeszcze takim kolejnym, następnym stanie materii, bardzo gęstym, a jednocześnie zachowującym się jak gaz. Ponieważ póki nie ma w tej materii jakiegoś takiego dodatkowego stopnia swobody, który by opisywał zachowanie się jako kryształ albo czegoś, co by zapewniało jakąś taką dodatkową sztywność, która by właśnie powodowała oprócz tych sił silnych, o których mówiłem wcześniej, no to te nukleony zachowują się tak jakby jak cząstki gazu, tylko bardzo gęstego.
Czyli tam jest bardzo, bardzo ciasno, ale mimo wszystko one poruszają się względem siebie, tak? Czyli tam jest taka super, super, super gęsta zupa, taki tak, syrop, tak, coś takiego.
Tak, a jednocześnie te cząstki poruszają się naprawdę szybko względem siebie, relatywistycznymi prędkościami.
Nie, to już jest dla mnie za dużo, naprawdę. Mówimy o jakiejś super, super gęstej materii, która jednocześnie nie jest lita, tylko zachowuje się jak gaz i jeszcze mówisz mi, że poruszają się z prędkościami relatywistycznymi, czyli bliskimi prędkości światła, rozumiem.
Tak, ale to jeszcze nie wszystko.
Jeszcze nie wszystko, no dobrze.
Tu jest jeszcze więcej śmiesznych rzeczy, dlatego że ta materia jednocześnie jest formalnie w temperaturze wysokiej, wielu milionów stopni, ale praktycznie z punktu widzenia opisu tutaj temperatury tak jakby by nie było. Można powiedzieć, że temperatura jest równa zero. Te takie stopnie swobody związane z energią kinetyczną, związaną z temperaturą, się nie liczą. Więc ta materia wtedy osiąga stan, który na Ziemi nazywamy nadciekłością, a cząstki naładowane zachowują się jak nadprzewodzące. Czyli płyn jest jednocześnie nadciekły z powodu tego, że tam jest mnóstwo fermionów, które się łączą w takie pary i zachowują się jak nadciekłe cząstki, tak zwane pary Coopera, takie bozony, takie są takie kompozyty dwóch cząstek, które zachowują się jak jedna cząstka, mogą być daleko od siebie, a zachowują się cały czas jak jedna cząstka. To jest takie śmieszne. Płyną sobie przez ten płyn zupełnie bez tarcia.
To jest ta nadciekłość,
to jest
prawda?
Nadciekłość. Mhm. A natomiast jak cząstki są naładowane, to dodatkowo mają jeszcze taki dodatkowy aspekt, który jest związany z tym, że to przewodzenie przez tę materię jest zupełnie bez żadnych strat. Czyli mamy nadciekły, nadprzewodzący płyn, który jest bardzo gęsty. No i ten oto taki system, taka gwiazda o masie Słońca, ale rozmiar, że powiedzmy miasta, jest jednocześnie bardzo jasna na powierzchni swojej, mimo że jest bardzo malutka, więc jeden z pierwszych tych obiektów, który został zaobserwowany w promieniowaniu rentgenowskim, to były gwiazdy neutronowe też, bo one są po prostu bardzo jasne, chociaż są bardzo małe. Także są to fascynujące obiekty, ponieważ to są najbardziej gęste obiekty, jakie znamy we wszechświecie i w związku z tym one jakby kryją taką tajemnicę tego, z czego się może składać materia w takim ekstremalnym stanie. Poprzednio taka materia była jedynie w wielkim wybuchu, więc to jest nasze takie okno w kierunku wielkiego wybuchu.
No właśnie tak o tym pomyślałam, że to jest tak ekstremalne zjawisko, że może nam dużo mówić właśnie o tych podstawowych cząstkach materii.
Bo nie ma szans tego zbadać na Ziemi, więc to jest nasza jedyna szansa obserwować w kosmosie takie obiekty. Mamy tam takie naturalne laboratoria. To jest ta różnica, która w zasadzie główna różnica, która różni astronoma od fizyka. Bo astronom jest fizykiem, tylko obserwuje rzeczy przez dziurkę od klucza, a fizyk może sobie robić te doświadczenia na stole u siebie w laboratorium. My nie mamy wpływu na to, co się dzieje z gwiazdą neutronową. Nie możemy jej kazać wybuchnąć albo zachowywać się spokojnie. Czy coś innego, możemy tylko czekać na to, co się stanie. Więc w pewnym sensie tak podglądamy, co tam się dzieje, ale w związku z tym musimy bardziej fantazjować. Mamy na szczęście całe niebo, więc mamy tych obiektów dużo. Mamy gwiazdy neutronowe w różnych stanach. One rzeczywiście występują praktycznie we wszystkich możliwych konfiguracjach z gwiazdami, z innymi gwiazdami neutronowymi, samotne.
Czyli to są powszechne obiekty.
Z punktu widzenia życia galaktyki, no to może być tak, że ich jest miliony gwiazd neutronowych w naszej galaktyce.
Wiemy, gdzie jest jakaś pobliska?
Tak, to są odległości parudziesięciu parseków od nas, czyli parudziesięciu lat świetlnych. Byłoby dobrze, gdyby nie była zbyt blisko jakaś taka gwiazda neutronowa nas, chociaż z drugiej strony wiemy, że jakaś pewnie była albo jest, dlatego że z punktu widzenia tego, jakie mamy na naszej planecie pierwiastki, te pierwiastki powstały w wybuchu supernowej. No jakoś musiało się znaleźć tutaj, więc ta supernowa była gdzieś obok nas, jakoś w przeszłości.
Tak, bo pierwotnie, jak wiemy, w wielkim wybuchu były bardzo proste pierwiastki. To, co buduje nasze ciała, węgiel, czy to, czym oddychamy, tlen na przykład, musiało powstać we wnętrzach gwiazd. Tak. To jest zawsze taka piękna opowieść, że jesteśmy z gwiazd. Tak.
To nie jest koniec, dlatego że to jest takie śmieszne w zasadzie, że te rzeczy, które są istotne do tak na pierwszy rzut oka, w takiej biochemii, życia, prawda, węgiel, tlen, tam azot, takie rzeczy, to one powstają w zwykłych gwiazdach. Po prostu takich zwykłych jak Słońce, albo nawet masywniejszych i koniec. Można sobie tak pomyśleć, że do życia potrzebne są takie zwykłe gwiazdy. Natomiast do takiej technologii, do na przykład budowania naszych iPhone'ów albo innych telefonów, komputerów, potrzeba jest coś więcej. Potrzebne są pierwiastki o większej liczbie atomowej, na przykład złoto, srebro i inne cięższe pierwiastki. I te oto pierwiastki, okazuje się, powstają w gwiazdach neutronowych, krótko mówiąc. Więc do pewnego czasu myśleliśmy, że one powstają w supernowych, tak po prostu. Natomiast okazuje się od pewnego czasu, od momentu, kiedy zaobserwowaliśmy zderzenie się dwóch gwiazd neutronowych w falach grawitacyjnych i w falach elektromagnetycznych jednocześnie. Od tego momentu jesteśmy bardziej przekonani, że te cięższe pierwiastki typu złoto, platyna i inne powstają podczas takich zderzeń, czyli gwiazdy się zderzają, powstaje tam coś bardziej masywnego, nie wiadomo co dokładnie, być może czarna dziura, a może bardzo masywna gwiazda neutronowa, ale część materii jest rozrzucona po kosmosie i część potem spada na jakieś planety albo na protoplanety, z których potem powstają planety.
Czyli to jest bardzo świeża wiedza. No tak, no bo przecież rozmawialiśmy w Radiu Naukowym z Michałem właśnie o falach grawitacyjnych, to drodzy słuchacze, słuchaczki podcastu, dobrze wiecie, że obserwacja w falach grawitacyjnych to jest ostatnie raptem kilka lat. Ale chciałam cię zapytać o coś takiego, no bo mówisz, że nie możemy badać tej materii tutaj na Ziemi, że nie możemy tego robić w laboratoriach. No to jest jasne, ale z drugiej strony jakoś bardziej rozumiemy, że kiedy chcemy sprawdzić, czy było życie na Marsie, to został wysłany łazik. No i ten łazik będzie sobie tam łaził, czy też jeździł. Weźmie jakieś próbki, przeanalizuje, prześle te dane. No,
nawet prześle próbki podobno. Ten
nawet
nowy,
ma przesłać
tak.
próbki? No tak, to nieźle.
Ma wysłać z powrotem kapsułę.
To nieźle, to nieźle. No ale w każdym razie wiesz o co
to
chodzi.
Jest,
próbka, jest analiza, jakiś konkret. No a ta gwiazda neutronowa, przecież ani się do niej nie można wiercić, ani nie można na niej wylądować, ani nie można właśnie tej próbki pobrać i nie będzie tego można nigdy zrobić ze względów technologicznych. No to skąd możecie wiedzieć, co jest w środku? Bo opowiedziałeś mi bardzo dużo o gwieździe neutronowej, ale na jakiej podstawie?
No właśnie, to rzeczywiście nie za bardzo sobie można wyobrazić jakąś taką przyszłą misję, która ląduje na gwieździe neutronowej i na przykład pobiera próbki i wraca, co pewnie jest możliwe tak ogólnie rzecz biorąc, no bo to nie jest czarna dziura, to nie jest tak, że tam, że jak się przeleci przez te powierzchnię horyzontu, to już nie można wrócić z powrotem.
No ale to jakiś silnik by musiał mieć, żeby odlecieć z powrotem.
No musiałby mieć jakiś straszny silnik, tak. Jakiś taki naprawdę porządny silnik, ale to jest formalnie możliwe.
Tam a nie za gorąco?
Tam jest oczywiście strasznie gorąco. No, trzeba by było stworzyć takie nowe materiały, które wytrzymują miliony stopni i tak dalej. Okej, załóżmy, że tak się da. Załóżmy, że też taką maszynerię, która umie wytrzymać miliardy razy przyspieszenie ziemskie, bo tam jest takie przyspieszenie, więc tam się waży miliony kilogramów, albo nawet miliardy właśnie. No
to coraz trudniej, ale dobrze, załóżmy, że to
tak,
możliwe.
Mam nadzieję, że
Elon Musk notuje zadania.
Tak, natomiast my się tam nie wybieramy na razie, zresztą nie widzimy jakiegoś takiego najlepszego kandydata, który był dostatecznie blisko. Nie mówiąc o tym, że podróże między gwiazdami są praktycznie niemożliwe, nawet te cztery lata świetlne do Proximy, to jest problem. Na razie, jeśli chodzi o podróże między gwiazdami, to trzeba chyba sobie odpuścić.
Może wnuczek Ilona Maska to zrobi.
Tak, myślę, że powodu tego, że nauka nie jest zakończona i jeszcze dużo rzeczy nie wiemy, a też im więcej się dowiadujemy, tym więcej mamy pytań, to może się kiedyś to uda zrobić. To nie jest zupełnie wykluczone. No to badamy te gwiazdy, obserwując je i potem dopasowując takie teorie. Badamy na przykład ich masy i promienie. Badamy to, co się dzieje, kiedy one się zderzają ze sobą, bo do pewnego momentu, do wykrycia fal grawitacyjnych z gwiazd neutronowych, z układu podwójnego gwiazd neutronowych, to ta sytuacja z gwiazdami neutronowymi była taka trochę stabilna i taka trochę niezbyt rokująca, w tym sensie, że no rzeczywiście obserwowaliśmy pulsary, czyli rotujące gwiazdy neutronowe z polem magnetycznym, one zachowują się jak latarnie morskie, czyli kręcą się wokół własnej osi, mają pole magnetyczne, wokół którego krążą cząstki naładowane i te cząstki świecą radiowo i to jest bardzo, bardzo stabilny zegar. Naprawdę niezwykle stabilny. Pewnie Państwo pamiętacie taką misję amerykańską z taką złotą płytką. To jest taki satelita, który został wysłany w kierunku mniej więcej jakiejś tam pobliskiej gwiazdy, na którym są wizerunki kobiety i mężczyzny i taki śmieszny diagram, który wygląda trochę jak jakiś taki zbiór linii. Ten zbiór linii to jest nasza pozycja w lokalnym wszechświecie, w lokalnym kosmosie, w naszej galaktyce względem najbliższych pulsarów, czyli tych latarni morskich.
Czyli uznajemy, że jeśli ktoś gdzieś to odbierze, to bardzo możliwe, że dla tego kogoś to pulsary też są jakimś takim wyznacznikiem.
Tak, znaczy one rzeczywiście są dość charakterystyczne. Oczywiście one wtedy będą się być może kręciły z innymi częstotliwościami, wtedy trzeba będzie wziąć to jakąś poprawkę, ale tego typu system lokalizacji we wszechświecie, tak jak na zasadzie takiego GPS-u tak naprawdę. On ma jakiś tam sens.
Ale one się nie kręcą? Przecież wszystko się kręci w
kosmosie.
Wszystko
się kręci i rusza względem siebie, ale zawsze można to puścić do tyłu i sobie odtworzyć tę pozycję. Bo oczywiście liczymy na to, że jak już wysyłamy nasze nagie zdjęcia jakimś kosmitom, to oni będą na tyle inteligentni, żeby tutaj do nas przylecieć i powiedzieć cześć, czy coś w tym rodzaju. Prawda? To jest,
oczywiście, albo lepiej nie.
To był taki pomysł Carla Sagana. No właśnie, lepiej nie, no bo nie wiadomo właśnie, co oni sobie o nas pomyślą. Taki pomysł typowo z lat 70. Carla Sagana. No ale właśnie, no te pulsary są bardzo, bardzo ciekawymi obiektami samymi w sobie, nawet już nie schodząc pod powierzchnię, tylko w ogóle jak to jest możliwe po tych 50 latach od odkrycia pulsarów w 1967 roku. My nawet do końca nie wiemy dokładnie, dlaczego one świecą radiowo i jak to w ogóle działa. Znaczy to jest samo w sobie duża zagadka. Wiemy dużo rzeczy, ale nie wiemy dokładnie wszystkiego. No ale możemy, wracając do tych gwiazd neutronowych i z tego, z czego się składają, bo to jest tak naprawdę, to jest ta główna zagadka, to do pewnego momentu była taka sytuacja dość taka stabilna, ale mało rokująca, w tym sensie, że obserwowaliśmy gwiazdy neutronowe, światło z ich powierzchni, jakąś materię krążącą wokół gwiazd neutronowych w postaci dysków akrecyjnych, więc mogliśmy mniej więcej mierzyć ich rozmiary, patrząc na to, jak one jasno świecą, bo powierzchnia świeci, jest proporcjonalna do kwadratu promienia, więc możemy sobie jakoś tam oszacować, jak duża jest ta gwiazda, jaką ma masę, w związku z tym dopasować model tej materii, z której ona może być zbudowana, dopasowując do tych danych, prawda? Masy promienia i innych parametrów. To jest taka ciągle stabilna sytuacja typu coś tam jest i sobie świeci gdzieś takiego bardzo malutkiego. Natomiast o wiele bardziej ciekawe jest to, jak coś się ze sobą zderza. Prawda? To jest tak jak...
Dzieje się wtedy.
Tak. Wtedy coś się dzieje, bo wtedy coś wylatuje na zewnątrz. To jest trochę tak jak w akceleratorach typu CERN. Było takie pytanie, po co w ogóle to się robi, więc to zostało porównane do tego, że zderzamy sobie dwa zegarki ze sobą i próbujemy stwierdzić, która była godzina, bo tam wszystko wylatuje na zewnątrz. Jakieś takie straszne rzeczy się tworzą, nowe cząstki niestabilne, które potem zanikają i tak dalej. Podobne rzeczy dzieją się z gwiazdami neutronowymi, ale właśnie w tym momencie, kiedy one się krążą wokół wspólnego środka masy w układzie podwójnym, promieniują fale grawitacyjne, które możemy wykryć, możemy badać ten ruch.
Układ podwójny to po prostu dwa obiekty kręcące się wokół siebie. Tak.
Na przykład można powiedzieć, że układem podwójnym jest Ziemia-Księżyc, prawda? To jest taki układ podwójny, który oczywiście sam jeszcze krąży wokół Słońca, ale w tym układzie podwójnym Ziemia-Księżyc, oczywiście Księżyc próbuje cały czas spaść na Ziemię, bo jest przyciągany przez grawitację ziemską, ale na szczęście leci tak szybko wokół Ziemi, że ciągle nie trafia, więc ciągle leci po orbicie, na tym polega ruch po orbicie, ale jednocześnie jest na tyle blisko, że jego rozmiar deformuje Ziemię trochę. Deformuje poprzez pływy, czyli przypływy i odpływy mórz i oceanów. I takie same rzeczy się dzieją z gwiazdami neutronowymi. One się też deformują pływowo. Podczas tych ostatnich orbit, parę tam milisekund przed zderzeniem się w czymś, co my nazywamy krótkim błyskiem gamma. Czyli są dwie gwiazdy neutronowe, które są na początku bardzo daleko od siebie, potem są coraz bliżej, bo układ podwójny traci energię, promieniując fale grawitacyjne. Fale grawitacyjne, czyli zaburzenia czasoprzestrzeni, odległości i przepływu czasu. Krótko mówiąc, jest tak, tak się okazuje, że nasz wszechświat działa w taki sposób, że jak się masy ruszają względem siebie w odpowiedni sposób, to część energii z tego ruchu jest pompowana wprost do czasoprzestrzeni. Czasoprzestrzeń działa jak taki przekaźnik energii, pochłania trochę energii i rozprowadza tę energię po całym wszechświecie. W ten sposób możemy wykrywać fale grawitacyjne. I część tej energii jest tracona również przez deformacje pływowe. Właśnie te gwiazdy się deformują i to, jak się deformują, nam też mówi o tym, z czego się składają. Jak już się zderzą, to jest już w ogóle wspaniale, dlatego że wtedy jest super świetna, krótkotrwała niestety, ale jednocześnie bardzo energetyczna scena, gdzie się materia rozgrzewa z tej temperatury około zera do ogromnych temperatur, takich jak w supernowej, zaczyna strasznie świecić i wtedy się tworzą te pierwiastki typu żelazo, platyna i inne rzeczy i rozlatują się na wszystkie strony i To jest również związane z błyskiem gamma, który da się zaobserwować z satelitami.
A błysk gamma to chyba jest jedna z najjaśniejszych rzeczy, jakie się w ogóle wydarza, czy całkiem najjaśniejsza.
Rzeczywiście tak, to są chyba z tego punktu widzenia najjaśniejsze elektromagnetyczne zjawiska, które znamy. Natomiast tutaj bym się kłócił o to, co jest najjaśniejsze, bo to jest kwestia nazewnictwa, bo najjaśniejsze w sensie emisji energii są właśnie fale grawitacyjne, w tym sensie, że one są najgłośniejsze. Nie widzimy ich, tylko słyszymy te fale grawitacyjne, słyszymy naszym
detektorem. Najmocniejsze może tak.
Tak, my to nazywamy, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, fale grawitacyjne są, te, które teraz rejestrujemy, są w paśmie audio, właśnie w takim, jak teraz sobie rozmawiamy, nasze mikrofony rejestrują te częstotliwości od około 20 Hz do paru tysięcy Hz i dokładnie w takiej samej częstotliwości w tym zakresie działają detektory LIGO, Virgo, japoński Kagra, który zaczął teraz działać w naszej sieci detektorów. W związku z tym jest sens mówić o falach grawitacyjnych bardziej jak o słuchaniu niż o patrzeniu, bo oczywiście tych fal nie widać, tak jak fal elektromagnetycznych, ale można je wprost słuchać uchem. Można rzeczywiście słuchać tego jak w paśmie audio. Więc tak jakby one są najgłośniejsze, o wiele głośniejsze niż te błyski gamma.
Ale jeśli chodzi o takie elektromagnetyczne czy wizualne doświadczenia, to znaczy nie wizualne, bo gamma nie widzimy, no ale, ale jest to spektakularne w każdym razie zjawisko.
Tak, tutaj niewiele rzeczy przebija błysk gamma. Potem oczywiście ta materia się trochę ochładza i potem zaczyna promieniować w ultrafiolecie, potem zaczyna promieniać w paśmie widzialnym i dlatego też to zjawisko, o którym mówię, czyli zderzenia się gwiazd neutronowych w 2017 roku, to było obserwowane przez zwykłe teleskopy. Nawet nasz polski teleskop Ogle też, warszawski teleskop, obserwował go. I inne grupy polskie również obserwowały na różnych pasmach. Teleskop SOLT, który jest w Centrum Astronomicznym, starał się zaobserwować linie spektralne z tamtego kierunku i w związku z tym to było wspaniałe, bo ten sierpień 2017 to był niezwykły, dlatego że wszyscy obserwowali ten jeden obiekt na wszystkich możliwych długościach fal
I to wam daje dużo informacji, tak?
Dało
o to chodzi.
Dużo informacji. Po pierwsze to, że te błyski gamma są efektem zderzenia się dwóch gwiazd neutronowych, bo przedtem to była tylko taka teoria, to była taka hipoteza. Zresztą hipoteza profesora Bogdana Paczyńskiego, który był profesorem tutaj w CAMKU, a potem
wielkiego
w Princeton.
Wielkiego polskiego astronoma, tak?
Tak.
Nieżyjącego już niestety.
Naszego mentora. Więc,
Ja dalej nie łapię. Dobra, zderzyły się te gwiazdy neutronowe i udało się wam to zaobserwować w falach grawitacyjnych, w falach elektromagnetycznych. Ileś instrumentów na świecie to oglądało. Ale co z tego? Co z tego, że dotarły do was te fale takie czy owakie, to na podstawie czego możecie wnioskować o tym wszystkim, co mi opowiadałeś, o tym, co jest w wnętrzu tych gwiazd neutronowych. Czy to jest tak, że wy wiecie, co tam jest? Czy to jest tylko, mówię tu w pewnym cudzysłowie, model, bo model oczywiście nie można sobie tak wymyślić z kosmosu, wyssać z palca, o tak, może będzie lepiej. On musi być na czymś oparty. No ale właśnie, czy to jest wiedza, czy to są założenia?
No tutaj muszę powiedzieć, niestety jest taką trochę właśnie, że my tutaj dużo fantazjujemy i czekamy na to, że pewne rzeczy zostaną wykluczone, a pewne rzeczy zostaną potwierdzone, ponieważ...
I to się da odczytać z tych...
Tak, o pewnych rzeczach, pewnych modelach, pewnych przepisach na to, jak materia oddziałuje ze sobą, te cząstki, które tworzą jądra atomowe, czyli protony i neutrony i później to, co się w protonach i neutronach znajduje, czyli kwarki, jak one tam ze sobą oddziałują, to da się potwierdzić, w zasadzie da się wykluczyć pewne modele właśnie poprzez obserwacje gwiazd neutronowych, bo one są niezgodne z tym modelem.
Czyli wiemy, niestety, jak się powinny zachować, wiemy, jakie sygnały do nas powinny dotrzeć, jeśli jest tak, jak sobie założyliśmy w tym modelu.
Tak.
Czekamy na to, analizujemy, zgadza się, nie zgadza. Jak się zgadza, no to znaczy, że nasz model jest okej. Nie zgadza się, no to trzeba coś kombinować.
Tak, wynik, który nie wyklucza naszego modelu, to jest jeszcze tak, jakby nas ominęła egzekucja. A jak się nie zgadza, no to niektórzy są bardzo smutni, a inni mówią im, no ale nie przejmujcie
się. Super, będzie nowy grant.
Jutro
tak?
Wymyślicie coś innego. Więc na tym polega nauka, nie? Że dużo ludzi staje się nagle bardzo smutnych, ale potem poprawia im się trochę humor, bo mają inne pomysły, no i zaczynają znowu coś kombinować. Więc jest to bardzo wdzięczny temat, dlatego że tam dużo rzeczy po prostu nie wiadomo. Właśnie można zejść te, powiedzmy, pół kilometra pod powierzchnię gwiazdy, a ona ma powiedzmy 12 km, czy 10, czy coś w tym rodzaju promienia. I do tego momentu jeszcze mniej więcej wiemy, że tam są takie atomy, jakie znamy, taka materia, jaka jest na Ziemi. ona tworzy taki fajny kryształ, potem tam w pewnym momencie zaczynają być już tak blisko siebie te jądra atomowe, że zaczynają się rozpływać i tworzyć taką zupę o gęstości jądra atomowego, ale potem jest już o wiele bardziej gęsto i już nie wiadomo, co tam już jest. I badając po prostu tylko masy promieni gwiazd neutronowych, albo na przykład to, jak one mogą drgać, mogą tak podlegać takim niewielkim drganiom, jak trzęsienia Ziemi. My to nazywamy gliczami, tak zwane glicz pulsarowe. To czasami się zdarza w młodych pulsarach. On sobie kręci się wokół własnej osi i raz na jakiś czas tak troszeczkę tylko przyspieszy sobie rotację względem tego, co było wcześniej. Bardzo malutko, o 1 milionową częstotliwości swojej. My to interpretujemy jako takie mini tąpnięcie, mini trzęsienie pulsara, które jest związane z tą materią, która jest wewnątrz, z tym oddziaływaniem nadciekłego płynu, z tą zewnętrzną częścią. Jest to mnóstwo różnych teorii na ten temat, ale dzięki tym obserwacjom możemy badać, co tam jest w środku, więc to nie jest do końca tak, że badamy takie statyczne rzeczy. Czasami coś tam się dzieje. Im bardziej to wszystko wylatuje na zewnątrz, tym mamy więcej szansy się temu przyjrzeć. A oprócz tego, no to po prostu to jest fascynujące, bo to jest takie trudne. W sensie, że trudno się tego do tego dobrać.
No właśnie o to mi chodzi, że wasza praca jest naprawdę niezwykle fascynująca. Czy praca każdego naukowca jest w pewnym sensie pracą detektywa, ale jeśli chodzi o pracę astronomów czy astrofizyków, to ja naprawdę mam takie poczucie, że to jest coś niezwykłego. Znaczy macie do dyspozycji przeróżne instrumenty, coraz bardziej oczywiście zaawansowane technologicznie, ale mimo tego stoicie przed tak trudnym zadaniem badać obiekty, które są oddalone o miliony lat świetlnych, obiekty, których no, nie da się fizycznie dobrać, nie da się właśnie tych próbek zgarnąć, więc to jest połączenie ogromnej wiedzy teoretycznej, ogromnej wiedzy i zdolności właśnie praktycznej, tworzenia tych wszystkich narzędzi badawczych. No, mnie się to wydaje zupełnie niezwykłe. Naprawdę. Jakie ty masz poczucie, że uczestniczysz w czymś takim?
No tak, czasami mam takie poczucie, że to jest niezwykła działalność, zwłaszcza wtedy, jak coś się udaje. Jak się nie udaje, no to jest także jej, no i znowu się coś nie udało.
Zwieszacie nosy na stołówce, tak?
Tak, potem idziemy się napić herbaty i wracamy.
Nowe pomysły.
Tak, dokładnie, bo to jest właśnie, to jest kwestia no, właśnie rozwiązywania zagadek. Astronomia jest o tyle ciekawsza, czy w zasadzie fizyka jest taka ogólnie, że to jest taka gra w świat. To jest, musimy poznać reguły, które rządzą światem. Możemy to robić na różne sposoby. Nasi koledzy od cząstek elementarnych robią to za pomocą akceleratorów, a my to robimy za pomocą teleskopów albo innych instrumentów typu interferometry, ale w zasadzie próbujemy zrozumieć, jak działa świat. No i gwiazdy neutronowe do tego są akurat świetne, dlatego że tamta materia jest rzeczywiście najbardziej ekstremalna. Może bardziej ekstremalna jest tylko ta, która wpada do czarnej dziury, ale znowu ona jest troszkę inna, w tym sensie, że jest rozgrzana i może nie taka gęsta. To jest naprawdę stabilna, gęsta materia w stanie niemożliwym do trzymania na Ziemi, innym niż w jądrach atomowych, więc jakby próbkujemy taką materię właśnie bardzo, bardzo dziwaczną. Tam się mogą tworzyć nowe kolory i zapachy kwarków, które mogą właśnie tam się jakby, tylko tam mogą być stabilnie istnieć, bo te protony i neutrony, o których mówiłem, one składają się z takich kwarków pierwszej generacji, góra-dół, ale mogą być jeszcze dwie następne generacje, gdzie są kwarki powabne i tak dalej, i dziwne, więc...
Tak, tak, ja wiem. Fizycy i astronomowie są specjaliści od pięknych nazw. Te zapachy to też jest tylko metafora. A powiedz na koniec, jakie odpowiedzi może nam przynieść lepsze rozumienie gwiazd neutronowych? Czy to jest, jak to lubią pytać dziennikarze, wstęp do nowej fizyki? Czy to jest domknięcie jakichś tematów? Czy to jest właśnie odpowiedź może na to, o czym mówiłeś, o wiedzy, o samiuteńkie początki wszechświata? Co tam się kryje?
Tam jest wszystkiego po trochu, dlatego że my mamy bardzo dużo już wiedzy na temat materii, która jest związana z chromodynamiką kwantową, czyli z opisem tego, jak kwarki łączą się w nukleony, jak nukleony łączą się w jądra atomowe i tak dalej. Natomiast to wszystko jest taki model, który nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania i on jest w pewnym sensie taki niedomknięty, taki niedookreślony. Tam jeszcze dużo rzeczy może się dziać przy dłuższych, o wiele wyższych gęstościach. No i to się łączy z tym początkiem wszechświata, dlatego że tam były takie warunki, których już teraz nie umiemy uzyskać, oprócz ewentualnie tych wnętrz gwiazd neutronowych. No i wiedza o tym, jak materia funkcjonuje od najmniejszych gęstości, praktycznie od próżni do największych gęstości, takich jak gwiazdy neutronowych, no to jest właśnie domena astronomii. Jednocześnie badamy bardzo malutkie rzeczy i bardzo duże rzeczy, czyli cały kosmos. I bardzo małe, czyli te cząstki elementarne, bardzo mało gęste, próżnie praktycznie, które oczywiście wiadomo nie jest próżnią, bo tam się tworzą różne cząstki tak jakby same z siebie i potem szybko zanikają.
Tak, tak, to też dobrze słyszeliście, bo to jest szokująca informacja, ale tak, cząstki się wyłaniają z niczego i znikają, to kiedyś o tym też powiemy w Radiu Naukowym.
Tak, to jest, czyli tak, próżnia nie jest próżnią. Starożytni już to powiedzieli, że w świecie istnieją tylko atomy i próżnia, co jest formalnie prawdą, ale tak naprawdę praktycznie nie jest prawdą. To oczywiście filozoficznie daje nam dużo różnych problemów, tego typu myślenie o tym, że są tylko cząstki, które są materią i pomiędzy nimi jest nic, czyli próżnia.
Czyli albo jest coś, albo nie ma
no
czegoś.
Właśnie, albo jest coś, albo nie ma czegoś. To jest takie filozoficzne pytanie, to skąd one wiedzą o sobie, prawda? Jak się czują w przestrzeni, skoro między nimi nic nie ma. Po to wymyślono eter. Takim nowoczesnym eterem jest czasoprzestrzeń, bo my się znajdujemy w czasoprzestrzeni, która się wykrzywia i wygina z powodu mas i po tej czasoprzestrzeni, w tej czasoprzestrzeni się poruszają fotony, właśnie dlatego możemy obserwować światło, ale też fale grawitacyjne, więc jakby dzięki oddziaływaniu materii z przestrzenią możemy się dowiedzieć różnych rzeczy. Gwiazdy neutronowe są również do tego bardzo przydatne, bo na przykład udało się stwierdzić, że fale grawitacyjne się poruszają z taką samą prędkością jak światło, co wcale nie było takie oczywiste. Dzięki, używając ich właśnie w tym kierunku, czyli można ich używać jak po prostu odległych źródeł promieniowania. Można badać wszechświat w ten sposób. Można badać ich wnętrza, można badać ich otoczenie i wszystkie te dziedziny są kompletnie otwarte. Tam jest im więcej, jakby w pewnym sensie, teraz może mówię coś, co jest kontrowersyjne, ale im więcej je badamy, tym mniej wiemy, ale tak naprawdę dużo się pojawia nowych pytań, szczegółowych bardziej. Jak one mogą działać w ten sposób, jak te glicze powstają na przykład. Czy na przykład te zderzenia gwiazd neutronowych tłumaczą zawartości żelaza, cięższych pierwiastków typu złoto i platyna na Ziemi i takie różne rzeczy, czy one również dotyczą naszego życia, jakby naszej cywilizacji, prawda? No bo bez tych cięższych pierwiastków byśmy nie mogli wyprodukować technologicznie różnych rzeczy.
Czyli co? Czekamy na kolejne zderzenia gwiazd neutronowych? Będziecie je rejestrować? I
tak,
kolejne.
Tak. Mamy na to strasznie duży apetyt, bo rzeczywiście po tym pierwszym zderzeniu zaczęło się dziać naprawdę bardzo ciekawie w tej dziedzinie. W tym momencie nasze detektory są przebudowywane i będą jeszcze bardziej czułe. W następnym roku zaczynamy kolejne obserwacje.
Rozmawiamy pod koniec lutego 2021.
Tak, czyli w okolicy połowy 2022 będziemy mieć już super wypolerowane nowe detektory, znaczy nowe stare, ale bardziej czułe i dopiero wtedy zacznie się dziać. Przy kolejnych obserwacjach zawsze się pojawia coś nowego, więc tym razem być może to będzie znowu jakiś przełom.
Kiedy spojrzycie następnym razem na swoje telefony, to pomyślcie ciepło o gwiazdach neutronowych, bo są to obiekty nam, jak się okazuje, dużo bliższe niż by się wydawało. Michał Beger, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, doktor habilitowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Radio Naukowe.
Michała Bejgera możecie posłuchać jeszcze w Radiu Naukowym w odcinku numer 9. Tam opowiadał właśnie o falach grawitacyjnych. A jeśli interesuje Was kuchnia powstawania nauki, szczególnie astronomii, astrofizyki, fizyki, jakie kryją się za nią historie, jakie ambicje, spory, to polecam Wam serdecznie moją i profesora Jean-Pierre'a Lasoty książkę Kłopoty z Eureką. O co kłócą się fizycy? Jean-Pierre opowiada mi w tych rozmowach właśnie o kulisach powstawania nauki i historycznie, ale i współcześnie, a że brał udział bezpośrednio w wielu ważnych dyskusjach i badaniach, to dostajemy wiedzę prawdziwe z pierwszej ręki. Polecam gorąco. A przy okazji przypomnę, że przygotowanie każdego odcinka zajmuje wiele godzin pracy, więc jeśli podoba Wam się ten podcast, chcecie, żeby się ukazywał, żeby się rozwijał, to możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie, swobodnie rozmawiamy na tematy Radia Naukowego. Polecam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!